Przyjaciele, dzisiaj piątek, szczególny czas, w taki dzień spotykamy się raz do roku. Nazywamy go Wielkim Piątkiem. Czy radosnym, czy przygnębiającym. Z jednej strony możemy powiedzieć, że to taki czas przygnębiający, bo mówi o śmierci. A jeśli o śmierci, to też o smutku, o żałobie, o oddzieleniu, o też wewnętrznym strachu, o tragedii. Bardzo często uciekamy od niej, bo nie chcemy na nią patrzeć. W sytuacji, gdy ktoś umiera, gdy musimy czasami stawić czoła i być przy tym. Jest to trudne. Ale bardzo często jesteśmy chłonni i patrzeć na przykład na filmy z akcją, gdzie się przelewa krew i czasami ona się leje. Przez co stajemy się, przez co też w naszym życiu ona się tak, ta śmierć oswaja, jest odrealniona. Ale ten dzień, Wielki Piątek, to dzień, który mówi o nas trudną prawdę. Bardzo często niewygodną, trudną do oswojenia. Dlaczego? Bo mówi o nas. O naszej naturze, o naszym postępowaniu, o naszym grzechu. I to jest dla nas trudne. I wiele ludzi unika prawdy o grzechu. I bardzo często mówią, że bardzo uciekają od tego tematu, nazywając to grzechem tylko jakimiś łagodnymi błędami albo pomyłkami, niedociągnięciami w życiu. Już taki jestem, już tego nie zmienię. I ludzie bardzo często mówią i zastanawiają się nad taką kwestią. No bo czy rzeczywiście dotyczące tego Wielkiego Piątku i śmierci Pana Jezusa, no bo czy rzeczywiście na ratunek od takich małych pomyłek i błahych błędów w naszym życiu musiał być wydany na śmierć Syn Boży, sam Jezus? To takie małe nic. Ja tylko się pomyliłem. Tego nikt nie zauważy. Ale ten dzień też mówi nam o naszej niemocy. Ponieważ ktoś musiał za nas i dla nas coś zrobić. I tym kimś właśnie był nasz Pan Jezus Chrystus. On poszedł na krzyż, oddał swoje życie, przelał swoją krew, abyśmy my mogli żyć. Bo cokolwiek my zrobiliśmy, to i tak nic to nam nie dawało. Człowiek nie może się sam odkupić. I Pan Jezus fajnie powiedział to w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w 28 wersecie. To moja krew musi być przelana, aby nastąpiło odpuszczenie grzechów. Pan Jezus nie przyszedł po to, aby mu służono, ale on przyszedł po to, aby służyć i oddać życie za okup wielu. Właśnie za nas, za nasze postępowanie, za nasze niedomaganie, a tak naprawdę za naszą całą naturę, ponieważ urodziliśmy się w grzechu. Ale ten dzień, ten Wielki Piątek, który można powiedzieć jest takim dniem właśnie przygnębiającym w związku ze śmiercią, to dzień takiej lekcji pokory dla nas. Uniżenia. zobaczenia, w którym miejscu jesteśmy i wskazanie konieczności ofiary za nas, bo to nie my, ale to Jezus za nas umarł. Dzisiaj, gdy będziemy obchodzić wieczerzę, będziemy wracać do początku, do tego, co się dokonało 2000 lat temu, właśnie Wielki Piątek. Dzisiaj mówimy o śmierci. W niedzielę powiemy o zmartwychwstaniu. Właśnie to tu zwiastujemy, to, co Jezus dla nas uczynił, dla każdego z nas. Gdy będziemy korzystać z tego stołu, gdy Jezus nas zaprasza, gdy będziemy łamać chleb, uświadamiając sobie, że to Jego ciało zostało złamane, i też pić z tego kielicha, że Jego krew została przelana za nasze grzechy. Dlatego chodzi o to, abyśmy swój wzrok kierowali na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oderwali się od własnych zasług, karier, zabiegów, różnych gierek. Chodzi o Jezusa, bez którego działania dla nas, poza nami, sami się nie zbawimy. To Jezus dokonał to za nas na krzyżu. W liście do Galacjan apostoł Paweł w 3 rozdziale, 13 wersecie czytamy: Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Zgodnie ze słowami, przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie z powodu naszych grzechów. Czasami ludzie myślą, może czasami my też, że zrobił to, bo jesteśmy jacyś wyjątkowi, jacyś warci tego, ale tak nie było. Było zupełnie odwrotnie. Ponieważ Bóg nas ukochał i Bóg daje dowód swojej miłości, przez to, że gdy byliśmy grzesznikami, właśnie Jezus Chrystus za nas umarł. Zobaczmy, Bóg nie zainwestował w ludzi dobrych i wartościowych, ale Bóg zainwestował i pokochał grzeszników. Wielki Piątek możemy popatrzeć, że to, jak powiedziałem, dzień przygnębiający. Można powiedzieć, ze względu na śmierć Jezusa, to klęska, ale tak nie jest. Wielki Piątek nie jest klęską, ale zwycięstwem. Gdy będziemy czytać fragment dotyczący śmierci Pana Jezusa, gdy Go ukrzyżowali, gdy On tam wisiał na krzyżu, to wisiał aż koło 6 godzin. Tyle czasu, aż umarł. Przechodził cierpienia. A tylko ze względu na stan, że jesteśmy grzeszni, że nie podołaliśmy, nie potrafiliśmy sprostać tego, co Bóg nam zostawił. Ale Bóg nas ukochał i dał nam wspaniałą rzecz. Mówi: oddaję to, co najlepsze, oddaję swego Syna. To On umrze za wasze postępowanie, abyście mogli być czyści, abyście mogli żyć już po nowemu. I w tej śmierci, gdy będziemy czytać o Panu Jezusu, zobaczymy tam różnych ludzi, którzy się śmiali z Pana Jezusa, byli zadowoleni z tego, że wisi na krzyżu. Oni byli nikczemni, byli obłudni. Mówi: jak jesteś Synem Bożym, to zejdź teraz. Innych ratowałeś, a sam siebie nie możesz ratować? Ale właśnie na krzyżu dokonuje się zwycięstwo. Bóg pokonał śmierć. Bez Niego by nie było Kościoła. Ducha Świętego. Miliony, może miliardy nawróceń. Ale też by nie było Ciebie ani mnie tutaj dzisiaj, gdyby to się nie dokonało. Aż w końcu o tym, co przed nami, nowe niebo i nowa ziemia. I oczywiście oczekujemy wiecznego dziedzictwa, tak? I to jest wspaniałe. Będziemy razem z Nim. Ten czas Wielkiego Piątku to dzień konieczny w planie zbawienia. I w naszym życiu. Bez krzyża nie byłoby tutaj nas, nie byłoby zbawienia. Dlatego Wielki Piątek jest konieczny, ale nie ostateczny. Jest konieczny, bo jest takim, można powiedzieć, przystankiem, na którym musimy zatrzymać się, jeśli chcemy wysiąść z pociągu, który jedzie drogą do potępienia. I wsiąść do pociągu zdążającego ku życiu, którym jest zmartwychwstanie. Więcej na ten temat chciałbym nie powiedzieć. To dopiero w niedzielę. Dlatego zachęcam was, abyśmy sobie przeczytali fragment dotyczący właśnie ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka. Przeczytamy sobie 15:22-39. Tak przyprowadzili go na miejsce Golgota, co w tłumaczeniu znaczy miejsce czaszki. Dawali mu wino zmieszane z mirą, ale on nie przyjął. Wtedy go ukrzyżowali i rozdzielili jego szaty, rzucając o nie losy. Co kto ma zabrać? A gdy go ukrzyżowali, była godzina trzecia. Był też napis z powodem jego skazania głoszący: Król Żydów. Chciałbym się tu zatrzymać i też powiedzieć, gdy czytamy, była trzecia godzina. To była trzecia godzina, ponieważ Żydzi czas swój liczyli od 6 rano. To tak zaczynał się dzień, czyli 9 rano było. Ukrzyżowali też wraz z nim dwóch przestępców, jednego po prawicy, a drugiego po jego pomyślnej stronie. A ci, którzy przychodzili obok, obrażali go, kiwając swoimi głowami i mówiąc: Hej, ty, który burzy świątynię w 3 dni, ją odbudowujesz? Odbudujesz? Przepraszam. Zejdź z krzyża i uratuj siebie. Podobnie arcykapłani drwili między sobą wraz ze znawcami prawa i mówili: Innych ratował, siebie samego uratować nie może. Chrystus, Król Izraela, niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali mu również i ci, którzy wraz z nim byli współukrzyżowani. A nadeszła godzina 6, ciemność na całej ziemi się stała, a do godziny 9, o godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem. Ta 6 to 12, bo to była 6 godzina dnia. 9:15, czyli Jezus, jego śmierć trwała 6 godzin. Eloi, Eloi, laba sabachtani. To w tłumaczeniu znaczy: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? A niektórzy ze stojących obok, gdy to usłyszeli, zaczęli mówić: Spójrzcie, woła Eliasza. Ktoś podbiegł, napełnił gąbką winnym octem, zatknął na trzcinę i próbował dać mu pić, mówiąc: Pozwólcie, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i wydał ostatnie tchnienie. Wtedy zasłona świątyni została rozdarta na dwoje, od góry aż do dołu, a setnik, który stał naprzeciw, gdy zobaczył, że w ten sposób wydał ostatnie tchnienie, powiedział: Ten człowiek naprawdę był Synem Bożym. Zobaczmy, sytuacja, 6-godzinna śmierci, gdzie był jeszcze torturowany przed tym, gdy go przeprowadzano. Od Rady do Piłata, jeszcze do innego namiestnika. Nie widzieli w nim nic złego, a jednak Żydzi upierali się, żeby go zabić, nie była to zwykła śmierć. Ukrzyżowali go jako najgorszego przestępcę. 6 godzin męki. Dzisiaj czasami możemy zobaczyć, w większości ludzi, którzy popełnią zbrodnie, nie karze się śmiercią, tylko jest to więzienie dożywotnie. Ale są jeszcze kraje, gdzie to się dokonuje, to jest chwila. 10 sekund, 5 sekund. Czy Jezus umierał za moje postępowanie, za moje słabości, za moje grzechy? Nie chwilę, ale z tekstu wynika 6 godzin. To bardzo długo. Wycierpiał to wszystko. Każdy element mojego życia, który nie celował w to, co Bóg mi zostawił. On za to umierał. Dlatego w liście do Hebrajczyków autor tego listu pisze do nich takie ważne słowa. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, która wzbudza i doskonali wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Dla nas ważna informacja, aby nasze serce, aby nasze oczy, aby nasz rozum był skierowany na Jezusie, bo to On oddał swoje życie za mnie, za ciebie. To On poprowadzi mnie krok po kroku do zwycięstwa, do mieszkań, które nam przygotuje, gdzie zamieszkamy razem z Nim. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze następujące słowa. Gdy doświadczył sam Bożej miłości, miłości Jezusa, gdy uświadomił sobie, czym jest krzyż Jezusa, pisze takie słowa do Galatów. Co do mnie zaś, nie będę czymkolwiek szczycił, chyba że krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa, na którym świat został dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. Apostoł Paweł wyraźnie podkreślił istotę krzyża Jezusa Chrystusa. Dlatego, że w tym krzyżu Jezusa Chrystusa jest przebaczenie grzechów, jest zbawienie, ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wprowadzenie człowieka w nową rzeczywistość. Krzyż daje nam przebaczenie, daje nam zbawienie i wprowadza człowieka w nową rzeczywistość. Nową rzeczywistość. Bo być w Chrystusie lub mieć Chrystusa w sobie, to innymi słowy żyć w wierze. Jej treścią określają prawdę zawartą w wielu fragmentach, gdy czytamy. Wiemy, że i we wtorek czytamy list do Rzymian, i w środę czytamy list do Rzymian, w czwartek na studium biblijnym. Ale też w ośrodku w NLC też właśnie teraz jesteśmy w liście do Rzymian, mówiąc o tym bardzo ważnych rzeczach. Ale najzwięźlej wyrażony on jest we fragmencie apostoła Pawła do Galacjan 2:20. Ponieważ życie duchowe nasze jest częścią naszego życia. Brat Darek ostatnio to pokazał bardzo fajnie, tak? Duch, dusza i ciało. Jak to wygląda? On jest bardzo ważny w naszym życiu. I ono ma również to życie duchowe, swoje dzieciństwo, młodość i okres dojrzałości.
Tak jak dzieci się rodzą małe, są niemowlakami, mają ten okres taki, można powiedzieć, od roku do 14 lat to są takie dzieci, czy do 12, a później już jest młodzieniec. A później przychodzi taki czas już dorosłości. I każdy z nas do tego momentu musi dorosnąć w swoim życiu, tak? I w tym życiu duchowym jest to samo. I to najwyraźniej czytamy w pierwszym liście Jana, 2 rozdział 12-14. Apostoł Jan pisze: piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdy znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdy zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdy znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdy znacie tego, który jest na początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. I fragment Galacjan 2:20 jest takim fragmentem, źródłem duchowego życia. I on mówi tak: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. I te dwa fragmenty z listu Jana i ten fragment z listu do Galacjan to takie drogowskazy w życiu, abyśmy zwyciężali, abyśmy się nie potykali. I co czeka nas na drogach duchowego rozwoju? Zacznijmy od tego najmniejszego, dzieciństwa, gdy swoje życie zwiążemy z Jezusem, tak? Taką cechą charakterystyczną jest to, że z radością przyjmujemy przebaczenie. I to dzięki Jezusowi, dzięki Jego śmierci na krzyżu. I ładnie to napisał apostoł Paweł w liście do Kolosan 1:12-14. Jako pogrzebani wraz z Nim w chrzcie i w chrzcie razem z Nim ożywieni przez wiarę przechodzącą z działania Boga, który nas budził, który wzbudził Chrystusa z martwych. Was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. I chciałbym przypomnieć też 1 Jana 2:12. Piszę do was, dzieci, gdy ze względu na Jego imię dostąpiliście przebaczenia grzechu. Gdy uświadomimy sobie, że jesteśmy grzesznymi ludźmi, nie uciekamy od tego, nie mówimy, no to tylko w moim życiu pomyłka, ale tak naprawdę staniemy twarzą w twarz i powiemy: nie jestem w stanie być dobry, nie jestem w stanie sam się zmienić, potrzebuję Jezusa i dziękuję, że On za mnie umarł. Dziękuję Ci, że On, Panie Boże, dziękuję, że przyszedł, aby mnie uratować. I gdy przyjdę w takiej modlitwie do Pana Jezusa, prosząc o Jego przebaczenie, to jak czytamy, On przebaczy nasz list dłużny, nasze grzechy. O, to nasze grzechy. Ale gdy Jezus wkracza do naszego życia i On przebacza nasze grzechy, tak nasze życie wygląda. Jest czyściutkie. Wszystko zaczyna się od nowa, od zera. On nigdy tego nie wspomni. Ale On też daje nam pewność, gdy zamieszka w naszym sercu, że Bóg jest naszym Ojcem, a ja jestem Jego dzieckiem. Rzymian 14:16. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Bożymi. Nie otrzymaliście ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Zobaczcie. Nasz Duch, Jego Duch potwierdza nam, że należymy do Niego. że jesteśmy dziećmi Bożymi. Gdy Jezus zamieszka w naszym sercu, to rozbudza nasze sumienie. Za czym coś powiemy, to się zastanowimy nad tym. Często się nie zastanawialiśmy nad tym, co mówimy. I mówiliśmy nieprawdę. Ach, no bo tak wyszło, mówimy często. Ale gdy Jezus zamieszka w naszym życiu, rozbudza nasze sumienia. Gdybyśmy mieli źle postąpić, to się nad tym zastanowimy. A jeśli już zrobimy błąd, to Bóg to nam bardzo mocno pokaże. Rzymian 9:1 apostoł Paweł pisze: prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Poświadcza mi to moje sumienie w Duchu Świętym. Dotyka się naszego sumienia. I kolejna rzecz właśnie takiego dziecka Bożego to to, że z entuzjazmem mówię, co przeżyłem, gdy Jezus się dotyka mojego życia, gdy przebacza moje grzechy, gdy wiem, że należę do Niego, wiem, że będę zbawiony. To nie zostawiam to dla siebie. Wtedy dzielę się z wszystkimi tymi, którzy jeszcze Go nie poznali. I tu możemy przykład wziąć z Dzieł Apostolskich 9:19-20. A po zjedzeniu posiłku wrócił do sił. Po paru dniach przebywał z uczniami w Damaszku. Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to on jest synem Boga. A wiemy, jaki był. Był faryzeuszem. Kochał Boga. Ale jego poznanie o Bogu nie było właściwe. Musiał Jezus go zrzucić z konia, aby jego wyobrażenie potłukły się. I może my w życiu potrzebujemy też takiego zrzucenia z konia, aby nasze wyobrażenia często o Panu Bogu się też potłukły. On tego doświadczył. Bożej miłości, przebaczenia. I wtedy głosił, że on naprawdę był Synem Bożym, ponieważ tego doświadczył. Ale w naszym życiu mogą też wyniknąć, gdy powiemy Panu Jezu: tak, Panie Jezu, chcę pójść za Tobą, przyjmuję Go do swojego życia, ale nie widzimy. Możemy zobaczyć ograniczenia realności współkrzyżowania, niechęć zaparcia się siebie właśnie do swojego ja, do tego, że wraz z Nim jestem ukrzyżowany. Kierowanie się własną logiką życia i też często słabe rozpoznawanie woli Bożej. Ale Bóg daje nam, chce nauczyć nas dwóch rzeczy: ufać wbrew nadziei. To jest pierwsze. Przykład Abrahama i Sary. Będą mieli dziecko. I Abraham zaufał. Chociaż byli starzy, ale zaufał Panu Jezusowi. Druga rzecz, a to miłować Go ponad wszystko jeszcze. Z całego serca, z całej duszy i z każdej myśli. Nie patrzeć na nic innego, tylko patrzeć na Jezusa, skierowany mieć wzrok na Niego. To, co On dla nas zrobił, dla każdego z nas. Przejdźmy do duchowej młodości. Żyje we mnie Chrystus. Taką cechą charakterystyczną tego okresu młodości, zapału, to przekonanie, że kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. I to możemy przeczytać w 2 Koryntian 5:14-17, gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przeto wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Z tego powodu nie jest już dla nas ważne, kto kim jest jako człowiek. I nawet jeśli od tej strony poznaliśmy kiedyś Chrystusa, to teraz znamy Go już inaczej. Ponieważ jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto nastało nowe. Kiedy znaliśmy Jezusa, widzieliśmy, że On umarł za ludzkość. Nie do końca sobie uświadomiliśmy sobie, że On nie tylko umarł, ale zmartwychwstał. Często myśleliśmy, że umarł za innych ludzi, za mnie nie, no bo ja jestem dobry. Nic takiego nie zrobiłem, nikogo nie zabiłem, może nikogo nie okradłem, a resztę to ujdzie, bohostki. Ale nie, Jezus umarł za ciebie, za twoje postępowanie. I gdy swoje życie wiąże z Nim, to nie żyjesz już dla siebie. Twoje ja powinno umrzeć razem z Nim na krzyżu. Teraz Jezus jest fundamentem twojego życia, jest rdzeniem twojego życia. Nie żyjemy dla siebie, żyjemy dla Niego. Żyjemy dla Niego. On też nam uświadamia, że jesteśmy wolni od prawa grzechu i śmierci. Rzymian 8:21. Teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu. Właśnie, gdy swoje ja oddamy na krzyż, nie ja, teraz jest Jezus, to Jezus nas uwalnia. Żyjemy w wolności od prawa grzechu i od śmierci, bo Jezus zamieszka w naszym sercu. On nas uwalnia. Przykazanie nie jest, że musisz, ale przykazanie jest, że możesz już tego nie robić. Dlaczego? Bo masz Jezusa w swoim sercu. Kolejna rzecz to to, że poznanie własnych możliwości w Chrystusie. Apostoł Paweł do Efezjan pisze: proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania. Bóg daje nam obietnicę, daje nam mądrość i swoje objawienie, abyśmy mogli każdego dnia, gdy wstajemy i zmierzyli się z kolejnym dniem, zwyciężać. Bo daje nam do tego mądrość i swoje objawienie. Ale tą Boże obietnice, które usłyszymy, abyśmy wprowadzali je w życie. I taką kolejną bardzo ważną rzecz to to, że pewność, że od miłości Boga nic nas nie oddzieli. Rzymian 8:37-39. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panem naszym. Apostoł Paweł, pisząc to, pisze, czego doświadczał. Gdy czytamy dzieje, historię Kościoła, on pisze o swoich doświadczeniach, to, co przeżył i że się nie cofnął. Doświadczał różnych rzeczy. I jak wiecie, go zamknęli w więzieniu i go biczowali i rzucali kamieniami. Różne sytuacje. Ale wiedział, że Jezus go nigdy nie zostawił. I nic nie jest nas w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej. Jakie w nas mogą wystąpić ograniczenia w tamtym czasie? To słaba świadomość paradoksów z codziennego życia i z woli Bożej. Często zadajemy pytanie, dlaczego Bóg uzdrawia, ale nie wszystkich. Jednych uzdrawia, drugich nie uzdrawia. Dlaczego tak jest? Dlaczego tyle głosimy Ewangelię? Powiedziałem 100 ludziom i nikt nie odpowiedział pozytywnie. Jestem gorliwy, a jednak nie ma przebudzenia. I zadajemy takie pytanie. Ale Bóg też daje nam lekcję w tym okresie, aby nauczyć nas też chociażby dwóch rzeczy, że to Chrystus jest rdzeniem naszego życia. Dlatego On przenika nas poczuciem związania z Nim. I to jest bardzo ważne. Bo nasze zwycięstwo odnoszone jest przez wiarę w to, kim jestem. A jestem w Chrystusie. Każdego dnia możemy zwyciężać. I duchowa dojrzałość. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. To jest kolejna rzecz, którą odkrywamy. Powinniśmy odkryć sobie. Odkryciem własnego ja. Tym razem jednak ja w Chrystusie. Nie ja jako ja. Poznaniem dróg, po których Bóg kroczył od początku. I kolejna rzecz taka, która jest to też nasze życie i postępowanie. Nie tyle według Słowa Bożego, ale na sposób Boży. Boże obietnice w życie i wprowadzenie. Ograniczenia. Czy występują? Czasami występują. Wynikają one z faktu pozostawienia w dotychczasowych ciałach. Jesteśmy więcej, postępujemy po swojemu. Tej ziemskiej rzeczywistości. Ale w 1 Jana 3:2 czytamy: drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a czym będziemy, to się okaże. Ten czas nadejdzie. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdy zobaczymy Go takim, jakim jest. Ale dzisiaj jest czas po to, abyśmy byli przygotowani. Stajemy się coraz bardziej podobni do Niego. Ale tylko wtedy, jeśli Jezus jest rdzeniem naszego życia. Jest fundamentem naszego życia. Na Nim budujemy swoje życie. Gdy zadajemy sobie pytanie i mamy rozwiązać jakieś trudności w życiu, co Jezus by zrobił na moim miejscu i wprowadzili to w życie. Boże lekcje. W tym okresie Bóg pozwala nam i uczy nas żyć w wolności synów i córek Boga. I w Ewangelii Jana 8:31 właśnie do Żydów, którzy uwierzyli w Jezusa, powiedział: jeśli wytrwacie w moim słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami. Właśnie. Czy jestem wytrwały w Jego słowie? To jest Boża lekcja do naszego życia. Jak dzisiejsze rozważanie możemy zastosować w życiu? Dzisiaj mówiliśmy o krzyżu, Wielki Piątek. I w jaki sposób perspektywa krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa wpływa na Twój pogląd o śmierci Twojej własnej i innych? Warto zadać sobie pytanie, dokąd trafię, dokąd zmierzam. Czy jestem zbawiony? Czy Bóg przebaczył moje grzechy? Drugie, czy zastanawiałeś się nad swoim zbawieniem? Bóg daje dzisiaj nam ofertę do tego, abyśmy ją wykorzystali. A to oferta to czas łaski. To czas, aby oddać swoje życie Jezusowi. Wyznać Mu swoje grzechy. Uczynić Go Panem swojego życia. Rdzeniem swojego życia. I kolejna rzecz, zasada działania Słowa Bożego w naszym życiu. Słowo Boże zachowuje się w naszym życiu jak ziarno zasiane na roli. Musimy je posiać. Jeśli zostało zasiane, to wyrośnie, bo taka jest jego natura. Jeśli czytając Biblię sieje Słowo Boże w swój rozum i uchwyci cię jego treścią wiarą, to, co przeczytasz i zrozumiesz, prowadzisz w życie. Nie wszystko naraz, ale na pewno, gdy czytasz, Bóg daje ci takie fragmenty czy Boże obietnice, które rozumiesz i one wymagają teraz zastosowania w życiu. To Bóg sam bez wysiłków z twojej strony spełni je w twoim życiu. Ale uchwycie ich, ponieważ je rozumiesz i przez wiarę prowadź w życie. Drodzy bracia i siostry, przed nami stół. Będziemy obchodzić wieczerzę. Będziemy sobie uświadamiać po raz kolejny to, co Jezus dla nas uczynił, i będziemy to głosić do czasu Jego przyjścia. Nie wiemy, jak długo będzie, kiedy to będzie, ale Pan Jezus powiedział, że nas nie zostawi. On tylko poszedł przygotować mieszkanie i przyjdzie po swój Kościół. Przyjdzie po tych, którzy związali swoje życie z Nim. Do tego czasu będziemy obchodzić pamiątkę Jego śmierci, Jego zmartwychwstania. Chciałbym, abyśmy powstali, podziękowali Mu za ten Wielki Piątek. Z jednej strony można powiedzieć piątek, który niesie w naszym życiu przygnębienie z powodu śmierci, ale z drugiej strony dziękczynienie, bo to my nie musieliśmy odpowiedzieć za nasze grzechy, umrzeć wiecznie, ale to On uczynił za nas. Dlatego zachęcam was, abyśmy w krótkich modlitwach podziękowali Mu za to.